Po wczorajszym koncercie miałem taką cichą nadzieję, że wykłady będą odwołane. Że postawią tu jakiegoś grajka i będzie łaba daba du i nie trzeba będzie wykładów robić. No ale moje nadzieje się nie spełniły, dlatego tu jestem. Kilka takich stwierdzeń wstępnych. Nie robię tak jak poprzednicy, nie zdejmuję zegarka i nie kładę tam na stole, bo zegarka nie mam, więc będę mówił tak długo, aż skończę. Jak będę mówił za długo, no to niestety będziemy musieli być, a jeśli skończę wcześniej, to brakowało czasu dla brata Arkadiusza, to później jeszcze jemu dam trochę mojego czasu. Drugie założenie, brat Marek powiedział, że po raz pierwszy na kongresie kapelan, ale ja też chcę powiedzieć, że po raz pierwszy w swoim życiu przemawiam do tak licznego zgromadzenia. Dlatego chcę was, drogie siostry i drodzy bracia, prosić o wyrozumiałość. To jest debiut, więc bądźcie wyrozumiali dla moich błędów, dla jakichś niedoskonałości. Kiedy zadzwonił telefon, kiedy zaproponowano mi wykład o kościele w Sardes, z jednej strony się bardzo bałem, a z drugiej strony wiedziałem, że nie powinienem odmówić. Dlatego jestem tu dzisiaj z wami i chcę dzielić się tym, co Bóg położył na moje serce. Kiedy rozmyślamy o tym, o czym mówimy, o Apokalipsa czy nadzieja, to chciałbym jeszcze kilka spraw właśnie o Apokalipsie. Tak wdzięczny jestem moim przedmówcom, zwłaszcza bratu Arkadiuszowi, za to wszystko, co powiedział o literaturze apokaliptycznej wczoraj. A ja bym do tego chciał jeszcze dodać kilka rzeczy. Po pierwsze, brat Arkadiusz mówił, że literatura apokaliptyczna zawierała dużo symboli, dużo różnych znaków, które trzeba było umieć odczytać. I pierwszy Kościół, myślę, te znaki i te symbole odczytywał w świetle Starego Testamentu, bo tak właśnie one powinny być odczytywane. Było im w miarę łatwo. Również kultura, w której żyli, pomagała im niektóre z tych znaków i symboli odczytywać. My żyjemy dzisiaj w innej kulturze, ale możemy przybliżać się, jakoś próbować zrozumieć kulturę tamtych czasów, to nam pomaga, to raz. A po drugie, jako wierzący musimy też patrzeć w Stary Testament i to też pomoże nam te wszystkie znaki i symbole odczytywać. Również to, co jest takie zadziwiające i to, co mnie bardzo zbudowało tu w czasie tego kongresu. Pomyślałem sobie o takiej rzeczy. Zobaczmy. Apostoł Jan pisał Księgę Apokalipsy dla pierwszego Kościoła. Dla Kościoła, który przeżywał prześladowanie. O właśnie, jeszcze to trzeba dodać do literaturze apokaliptycznej, że często ona pojawiała się wtedy, kiedy przychodziło jakieś zagrożenie. Ona, literatura miała wzbudzać nadzieję w czytelnikach, którzy ją czytali. I teraz Kościół, pierwszy Kościół jest w olbrzymim prześladowaniu. I tak sobie myślę, to był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wiek. Kościół był prześladowany. I my dzisiaj, w XXI wieku, czytamy tą samą literaturę, rozważamy ją i budujemy się. I to jest coś niesamowitego dla mnie, że tamten Kościół, który przeżywał tak trudny okres, później powiem parę słów o prześladowaniu pierwszego Kościoła, ale to był niesamowicie trudny okres i oto my w XXI wieku mówimy o tym samym. Czy mamy prześladowanie, czy też nie? Ja myślę, że w pewnym sensie mamy. Może to nie jest prześladowanie takie, że za wiarę nas palą na stosach, czy wsadzają nas do więzienia, ale pewne zwiedzenie kulturowe, pewne okoliczności, w których przychodzi nam żyć, jest prześladowaniem, autentycznym prześladowaniem. Ja nie chciałbym powiedzieć, że popieram gołe pępki. Nie, też gołych pępków nie popieram. Ale zobaczmy na młodzież i na ich, w cudzysłowie, prześladowanie. Co przeżywają młodzi ludzie? Jaką przeżywają presję wśród rówieśników? Na ile pytań musi sobie odpowiedzieć młoda dziewczyna, na ile pytań musi udzielić odpowiedzi, na ile i z ilu zachowań musi zrezygnować. Ja pamiętam, kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, to było dawno temu, ale też pamiętam, że najtrudniejszym momentem w życiu moim w internacie była niedziela wieczorem. Niedzielę wieczorem w internacie była potańcówka. I całe pierwsze piętro i całe drugie piętro schodziło na parter i jeden głupi wisełka zostawał na drugim piętrze. Tak byłem wychowany i tak rozumiałem, że tam nie powinienem iść. Byłem sam i nieraz płakałem. Presja rówieśników. I myślę, że młodzi ludzie dzisiaj to przeżywają. Presja właśnie w biznesie, w wielu innych dziedzinach naszego życia. Więc ja myślę, że wchodzimy w jakiś okres prześladowań. Ale wiecie, kiedy jest prześladowanie, to Kościół też się rozwija. Dokumenty historyczne mówią, że w 250 roku w Rzymie było 30 tysięcy chrześcijan, co stanowiło 3-5% ludności. I tak sobie myślę, że gdyby chociaż 1% ludności mojego miasta było ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, to by nas było 6 tysięcy. Jeśli w moim zborze jest około 40% tego, co jest w mieście, jeśli chodzi o ewangelicznych chrześcijan, to gdyby był 1%, to miałbym zbór gdzieś koło 2,5 tysiąca. To myślę, że nie tylko, żebym był zaproszony na kongres, ale konferencję by ze mną robiono jako z pastorem 2,5-tysięcznego zboru. A więc to prześladowanie, ono z jednej strony było ciężkie, ale ono przynosiło owoc. Ludzie nie zapierali się Chrystusa, szli za Chrystusem. I kiedy my mówimy w Polsce o prześladowaniu pierwszego kościoła, to mamy przede wszystkim przed oczyma Nerona, Quo Vadis i ten pierwszy, ale to jest końcówka pierwszego wieku. I w zasadzie prześladowanie Nerona było prześladowaniem takim indywidualnym, prywatnym, jego kaprysem. Ale później przychodzili następni cesarze. I prześladowanie już miało charakter nieprywatny i nie dotyczyło tylko Rzymu, ale dotyczyło całego cesarstwa. A cesarstwo to gdzieś tam od Hiszpanii, właściwie gdzieś jeszcze bardziej na północ i aż sięgające tutaj poza ziemię, na ziemię Palestyny i północną Afrykę. Olbrzymi obszar. I na tym obszarze Kościół był prześladowany. Ja nie będę mówił może imion, nazwisk cesarzy, lat ich sprawowania władzy, ale tak tylko krótko bym chciał przybliżyć. Cesarzy rzymskich dzieli się na dobrych i złych. I dobrzy to byli ci, którzy dbali o cesarstwo i dlatego prześladowali chrześcijan. Kiedy cesarze rzymscy zorientowali się, że coś niedobrego się dzieje, że cesarstwo zaczyna upadać, że plemiona germańskie czy inne plemiona zagrażają cesarstwu, doszli do wniosku, że bogowie się gniewają na nich, dlatego że nie jest oddawana im cześć tak, jak powinna być oddawana. I wtedy pomyśleli, że winni temu wszystkiemu są chrześcijanie, bo ten procent ludności, który składał w ich mniemaniu tą właściwą ofiarę, właściwe oddawanie kultu religijnego, zmalał. I wtedy ci cesarze zaczęli wzmagać prześladowanie w stosunku do chrześcijan. Marek Aureliusz jest znanym takim cesarzem, inni. I wiecie, wczoraj właśnie w wykładzie brat Arkadiusz mówił o tym, co działo się w Pergamonie, że przedstawiciel władzy rzymskiej zmuszał do tego, musieli przychodzić ludzie i kłaniać się i oddać pochwałę cesarzowi. Był taki okres w życiu cesarstwa, kiedy szukam, który to był cesarz, za Decjusza. Wszyscy obywatele cesarstwa musieli pokłonić się, oddać cześć bóstwom pogańskim i wtedy otrzymywali certyfikat, który nazywał się libellus. Otrzymywali certyfikat, że oddali cześć pogańskiemu bóstwu. I teraz każdy obywatel cesarstwa musiał to zrobić. Jak zrobił, otrzymywał taki dowód osobisty. I kiedy szło się po ulicy, żołnierz rzymski miał prawo zatrzymać każdego obywatela i sprawdzić, czy on ma ten certyfikat, czy nie. Jeśli miał w porządku, jeśli nie był aresztowany, miał możliwość pokłonić się lub nie. No i wiecie, czarny rynek to nie tylko w Polsce i w Rosji, ale właśnie i wtedy był też czarny rynek i ten certyfikat krążył na czarnym rynku. I niektórzy chrześcijanie, bojąc się prześladowania, kupili ten certyfikat. I potem był problem, kiedy prześladowania ustały. Jak traktować tych ludzi? Czy z powrotem przygarnąć do kościoła, czy też uznawać ich za zdrajców? Był taki cesarz, który zażądał, aby kapłani, przywódcy kościoła oddawali pisma na spalenia. I też jeśli taki duchowny oddał wszystko, było w porządku, jeśli nie, często czekała go śmierć. I też ci, którzy oddali, a później przeżyli, po ustaniu okresu prześladowań, znowu problem, jak traktować tych ludzi. A więc myślę, że ten okres życia Kościoła był trudnym okresem. Był trudnym okresem, ale Ewangelia rozprzestrzeniała się, ludzie szli za Chrystusem i generalnie historycy mówią, że na końcu wieku zawsze było więcej chrześcijan niż na początku wieku. Dlatego myślę, że te czasy wiele nas uczą, ale że my również jesteśmy w okresie, w którym może nie mamy takiego prześladowania, że ktoś każe nam się wypierać wiary, ale jest takie zwiedzenie kulturowe, jest takie myślenie kulturą, taką myślenie wielokulturowe, wszystko jest dobre, wszystko się gdzieś rozmywa i my też mamy swoje prześladowanie i być może, że będzie coraz gorzej. Nie lubię za bardzo poniedziałkowych programów pana Pośpieszalskiego, ale oglądałem ostatni, który był odnośnie Parady Równości w Warszawie i wiecie, było naprawdę wzruszające. Jak pod koniec włączono rozmowę tego szwedzkiego pastora, który był zaresztowany. Wiecie, tak się ucieszyłem, że środki masowego przekazu w moim kraju pokazują, że jeszcze mówi się o grzechu, że jest pozytywne świadectwo. I to było wspaniałe. Więc zobaczmy, w jakich okolicznościach żyjemy. A to, co uznaję za super przywilej, że my tutaj w Dziwnówku możemy mówić właśnie o tym samym, co przeżywał ten pierwszy Kościół. Tematem moim jest Kościół w Sardes, Kościół umierający. Nie wiem, dlaczego taki akurat mi trafił, ale wierzę, że możemy o tym Kościele trochę porozmawiać. Przeczytajmy tekst z Księgi Objawienia Jana z 3 rozdziału. Ja będę chciał ten tekst przeczytać z 2 tłumaczeń. Z Biblii Warszawskiej i z Biblii Gdańskiej. Wiele już też na tym miejscu powiedziano o tej łączności pokoleń i ja myślę, że Biblia Gdańska, która powstawała w XVI wieku, ona dotrwała, myśmy się wychowywali na tej Biblii gdzieś do połowy lat 70. Potem dopiero powstała Biblia Warszawska, więc drogie siostry, drodzy bracia, którzy może później nawróciliście się i jesteście w Kościele, to będziecie mogli usłyszeć, na jakiej Biblii myśmy się wychowali. A tam jest kilka zwrotów, które zresztą wielu biblistów mówi, że Biblia Gdańska była takim dobrym, wiernym tłumaczeniem, więc tam są niektóre zwroty, które mi się bardzo podobają i które będą nam użyteczne. Więc czytajmy z 2 tłumaczeń. Księga Objawienia, 3 rozdział, list do zboru w Sardes. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Biblia Gdańska, ten tekst brzmi tak. A aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje i masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły. Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają. Albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię. Ale masz niektóre osoby w Sardzie, które nie pokalały szat swoich, które Przetoż chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Kiedy przyjechaliśmy tutaj na kongres, to dostaliśmy takie fajne paski. Kiedyś przyszedłem tutaj bez, to brat Czesław zwrócił mi uwagę, że nie wolno, więc dzisiaj przyniosłem, bo jeszcze by mnie tutaj nie puścili. Ale ten pasek ma jeszcze dobrą zaletę, bo mogłem odpiąć tą tutaj etykietkę i to będzie taką małą flagą dla moich braci, którzy będą mi pomagać, więc jechałem już po raz pierwszy. Zbór w Sardes, Kościół Umierający. Sardes jest miastem w Azji Mniejszej, powstało mniej więcej w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Było to stołeczne miasto Królestwa Lidyjskiego i jego rozkwit był za czasów króla Krezusa. Należało do jednego z najbogatszych państw świata. Tutaj mamy te wszystkie miasta, o których mówimy. I jak widzicie, Sardes leżało na szlakach komunikacyjnych, stąd też jego bogactwo. W Sardes rozwijał się przemysł włókienniczy i to miasto należało do jednego z najbogatszych miast tamtejszego świata. Jest tutaj pozostałość świątyni, prawdopodobnie to była świątynia Artemidy. Z tyłu wznosi się wzgórze. Na następnym zdjęciu będziemy widzieć więcej. Właśnie to wzgórze. Jeśli chodzi o to wzgórze, na tym wzgórzu była twierdza. Wyglądała ona z daleka jak twierdza z żelaza, natomiast była ona z gliny. I kiedy właśnie w 546 roku armia perska próbowała zdobyć Sardes i próbowała zdobyć tą twierdzę, to początkowo wydawało się, że ta twierdza jest nie do zdobycia. Co wtedy zrobiono? Dowódca armii perskiej zalecił żołnierzom, aby pilnie obserwowali obrońców. Jeden z żołnierzy przyglądał się i zauważył, że jednemu z obrońców spadł hełm. Po jakimś czasie ten żołnierz znalazł się po drugiej stronie murów, zabrał swój hełm i wrócił do twierdzy. Okazuje się, że było pewne zakonspirowane, zamaskowane przejście do tej twierdzy i nocą armia perska weszła przez to przejście, przez tą nieuwagę tego żołnierza, ono zostało odkryte i twierdza została zdobyta. Dzisiaj w pobliżu Sardes znajduje się tureckie miasto Salihli i ono liczy około 50 tysięcy mieszkańców. Moi drodzy, kiedy przypatruję się temu wszystkiemu, co do tej pory mówiliśmy o kościołach, o zborach, to ja nazwałem to, że Kościół przechodzi kryzys. Kościół w kryzysie. Każdy opisany zbór przechodzi jakiś kryzys. I to jest normalne. Myślę, że kiedy dzisiaj przyglądamy się Kościołowi, przyglądamy się zborom, w których jesteśmy, czasem dochodzi do jakiegoś kryzysu. Czasem dochodzi do jakiegoś takiego momentu, w którym mówimy, że Kościół jest słaby, że Kościół przeżywa jakieś trudności. Ale myślę, że jeśli zrozumiemy, co jest naszym kłopotem, co jest naszą słabością, co jest przyczyną naszego kryzysu, to możemy z tego kryzysu wejść i właśnie tak wyjść. I tak właśnie w życiu tych zborów było. Pan Kościoła, Jezus Chrystus poprzez Jana dawał objawienie, czego brakuje tym kościołom, co powinni zmienić. Więc myślę, że powinniśmy patrzeć na te listy do 7 zborów jako na takie błogosławieństwo, że możemy zobaczyć, w czym powinniśmy się zmieniać. Jakiego rodzaju kryzys przeżywa zbór w Sardes? Myślę, że jest to kryzys pozornego życia, dlatego że Bóg tam mówi, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Co to oznacza? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Myślisz, że działasz, a tak naprawdę twoje działanie nie ma sensu. Myślisz, że jesteś ważny, a tak naprawdę nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Myślisz, że jesteś bogaty, a Biblia mówi, że jesteś pożałowania godny. Myślę, że mieszkańcy Sardes, a też i zborownicy Sardes, oni gdzieś mogli mieć ten problem, że wynosili się, że ich miasto jest bogate, że ich miasto jest jedno z najbogatszych miast świata. Być może myśleli, nasz zbór jest też taki fajny, najlepszy, ale Bóg mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Może wydaje się czasem, że mamy dobrą historię. O, ten zbór tak tutaj powstawał, tyle dobrego zrobiliśmy. Owszem, historia jest ważna, ale liczy się dzień dzisiejszy. Zobaczcie, jak często w uwielbieniu wydaje nam się, że robimy coś wielkiego, że jesteśmy blisko Boga, a tak naprawdę można, jak to zostało nazwane, kłamać. Wiecie, można poprosić tam brata, żeby przekręcił tą gałkę ileś tam razy w prawo, wszystko będzie mocniej, można podskoczyć, można jeszcze coś tam zrobić. Ale czy tak naprawdę była Boża obecność? Możemy czasem się mylić, możemy być oszukani. Ja zawsze mówię moim zborownikom, że najlepsze uwielbienie jest wtedy, kiedy ono jest przerywane modlitwami ze zboru. Tak bardzo jestem wdzięczny Bogu za to doświadczenie, które mieliśmy dzisiaj. Wychodzimy? Indywidualnie się modlimy. Ja tak bardzo sobie cenię, kiedy jest nabożeństwo, kiedy jest uwielbienie, kiedy wydaje się, że taki power już tam powinien następny refren iść, a zborownicy przerywają i zaczynają się modlić. To jest ta prawdziwa, wspaniała atmosfera Bożej obecności. Więc zobaczmy, jak jest wiele rzeczy, które my możemy zrobić. Wydaje nam się, że jesteśmy zaangażowani w służbę, że wszystko się dzieje, że wszystko się kręci. Mało tego, jest tak wiele roboty, że nawet nie możemy zdążyć wszystkiego zrobić w czasie. A Bóg mówi, wydaje ci się tylko, że żyjesz, a jesteś umarły. Możemy robić wielkie przedsięwzięcia, ale jeśli nie będzie serca w tym, jeśli nie będzie Bożej obecności w tym, to nie będzie miało sensu. Możemy, nie wiem, ugotować 100 zup dla bezdomnych, ale jeśli w naszych sercu nie będzie miłości dla bezdomnych, to daremne to nasze gotowanie. Wiecie, ja muszę siebie kontrolować jako pastor. Jest tak wiele różnych rzeczy, które by się kręciły i działalność, i jedno spotkanie, i drugie. Ja muszę układać sobie program tygodnia. I mam tak zrobione, że każdy dzień jest na co innego. I choćby było nie wiem ile dokumentów, choćby trzeba było nie wiem ile sprawozdań napisać. Jeśli środa wieczorem jest na spotkanie z kimś ze zboru, to w środę wieczorem trzeba sobie zrobić spotkanie z kimś ze zboru. Jak wyjdę z więzienia, jeszcze to tak fajnie brzmi, jak się z ludźmi umawiam, dobra, to jak wyjdę z więzienia, to do ciebie przyjdę. Albo przyjedź do kościoła i się spotkamy. Zaplanowałem, że w środę wieczorem po wyjściu z więzienia z kimś się będę spotykał. I dopiero później koło 20, 21 wracamy do domu. Jest tak wiele rzeczy, że tylko działalność byśmy robili, działalność i działalibyśmy, a Bóg mówi, że jesteś umarły. Znam uczynki twoje. Prawie we wszystkich listach, tylko w dwóch listach chyba nie powtarza się ten zwrot, znam uczynki twoje. W zborze ostatnio wygłaszałem kazanie na temat sprawiedliwego Bożego sądu. I wiecie, jestem zadziwiony, jak wiele Biblia mówi o uczynkach. Jak Biblia wiele mówi o tym, że nas powinny charakteryzować dobre, wspaniałe uczynki. Doskonałe. Dlatego przeczytałem z Biblii Gdańskiej, bo tam jest mowa o tym, że uczynki powinny być zupełne. Zobaczcie, kiedy mowa jest w Biblii o doskonałości, nie chodzi o coś takiego excellent, Anglicy mówią, coś takiego perfect. Natomiast chodzi o coś, co jest celowe, co dochodzi do zupełności, coś, co dochodzi do pełni. A więc nie chodzi o to, że nasze uczynki mają być doskonałe, że my jak coś zrobimy, to tam już nie ma, że nie można się do niczego doczepić. To nie chodzi o to, ale chodzi o to, żeby nasze uczynki były celowe. Chodzi o to, żebyśmy robili to, czego Bóg od nas oczekuje. To, czego chce. I w Księdze Kaznodziei Salomona, na koniec Księgi Kaznodziei Salomona jest taki wspaniały werset. Myślę, że powinniśmy go przeczytać. Księga Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale. Ostatni rozdział tej księgi. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Wiecie, my, ewangeliczni chrześcijanie, mamy kłopot, żeby myśleć tylko w tej kategorii zbawieni z łaski i tak fajnie do przodu. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Boga jako na Boga, który przygląda się, cały czas przygląda się temu, co my robimy, jak my postępujemy. I Bóg chce, żeby to, co robimy, żeby było celowe, żeby zdążało do tego wypełnienia, do tej pełni. Bóg chce też naszego posłuszeństwa. Przypomina mi się taka historia ze Starego Testamentu, kiedy Saul walczył z Amalekitami i miał wszystkich wybić i wszystkie zwierzęta, cały dobytek, to co zdobędzie łupy, miały być zniszczone. On zostawił trochę zwierząt i zostawił króla. I przyszedł Samuel, pyta, i co to zrobiłeś? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. A więc nasze uczynki, to wszystko, co czynimy, winno być czynione w posłuszeństwie Bogu. I wtedy jest wartość tego wszystkiego, co czynimy. Jaki zbór uważamy za umarły? Chciałbym zrobić małe doświadczenie. Może to zabierze nam trochę czasu, ale zróbmy małe doświadczenie. Weźmy tą tablicę, która tam jest z tyłu. Proszę brata Ryszarda, by mi pomógł. Nie mamy co prawda czarnego flamastra. Miała być tablica, na której się kredą pisze. Jest tablica, na której pisze się jakimś pisakiem. Mamy długopis. Czy przychodzi wam na myśl jakieś określenie, jaki zbór dzisiaj uważamy za umarły? Tylko proszę, żeby głośno, żeby tutaj do przodu było słychać. Jaki zbór uważamy za umarły? Bez mocy. Fajnie. Tutaj siostra. Brak relacji. Brak miłości. Brak Bożego prowadzenia, brak przyrostu. Może jeszcze ze dwie jakieś cechy. Słyszysz? Lekceważenie modlitwy. O, zaświadczenie.
Jeszcze raz?
Zaświadczenie.
Brak przyrostu takiego duchowego, a potem będzie też naturalnego.
Brat miał na myśli bez dzieci w tym
bez
sensie.
Dzieci.
O, brak jedności może powodować. O, dziękuję bardzo. Ja myślę, że Tych kilka cech wystarczy, można by jeszcze wiele dopisywać, ale zobaczmy. Kościół bez mocy, kościół, w którym nie ma relacji między ludźmi, między braćmi i siostrami, brak Bożego prowadzenia, brak posłuszeństwa, zeświadczenie, wprowadzenie świata do kościoła, brak przyrostu duchowego, brak jedności i jeszcze był brak przyrostu takiego naturalnego, bracie Ryszardzie, że nie ma dzieci. Tak. Ja myślę, to wszystko jest w porządku. To mogą być takie cechy, symptomy kościoła umarłego. Natomiast w tym tekście do Sardes, to przede wszystkim, co mnie uderza, co jest takim podstawowym wyznacznikiem, to, że oni uważali się za innych niż w rzeczywistości byli. I zobaczcie, czy czasem w życiu też tak nie jest, że ludzie udają innych niż są. Na przykład mamy piękne biuro, piękną firmę, wypoczywaj na Majorce, czy jeszcze jakieś tam inne rejony świata. Ludzie powpłacają pieniądze, a potem się okazuje, że firmy nie ma. To byli ubodzy ludzie, którzy wcale nie mieli żadnej firmy, zrobili tylko taki parawan, pozbierali pieniądze i uciekli. Albo czy nie znamy takich ludzi, którzy umawiają się na jakieś ważne spotkanie, na co dzień jeżdżą tramwajem, ale na to spotkanie od znajomego pożyczają Mercedesa i przyjeżdżają, bo oni muszą pokazać, że oni są ważni, przyjechali Mercedesem. Ludzie czasem udają kogoś innego niż są w rzeczywistości. Dopiero w jakichś ekstremalnych sytuacjach my ich poznajemy, okazuje się, że to są zupełnie inni ludzie. I myślę, że takie właśnie zjawisko może dotyczyć też Kościoła i w tym liście Bóg przed takim zjawiskiem przestrzega. Co w takim razie można zrobić? Po pierwsze, czytamy w tym tekście, bądź czujny. Przypominają mi się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału i tam mówi, gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, pilnowałby swojego domu. Do uczni w Getsemane, kiedy Pan Jezus się modlił, a oni spali, mówi, czy nie mogliście czuwać ze mną? Ten żołnierz w twierdzy, gdyby był czujny, to machnąłby ręką na ten jeden hełm. Kolega by mu pożyczył albo ze składnicy zbroi dostałby nowy. Przyznałby się swojemu dowódcy, że przez nieostrożność zrzucił hełm. Nie, on poszedł. Był nieostrożny, był brak czujności i przeciwnik to zauważył. Utwierdź resztę, która pozostała. I właśnie w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest to, że to jest reszta, że to chodzi o ludzi, którzy jeszcze pozostali, a którzy są bliscy śmierci i że tymi masz się zająć. Ja myślę, że zawsze są ludzie, którym grozi niebezpieczeństwo takiej duchowej śmierci. I zobaczcie, tutaj nas ten tekst i Bóg pobudza do tego, żeby nie machnąć ręką. Nie mówić, nie krytykować, a on taki właśnie nie przychodzi na nabożeństwa na piątkowe to wcale, czy czwartkowe w niedzielę raz w miesiącu i z niego już nic nie będzie. Właśnie tymi ludźmi mamy się zająć. Jeśli mówimy o tym wpływie kultury i tych polskich realiów, że tak trudno jest zdobyć ludzi ze świata, no to przynajmniej nie traćmy tych, którzy są w kościele, prawda? A więc powinniśmy utwierdzić tą resztę, która została. Pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Przypominają mi się moje lata szkoły średniej i lata studiów. Kiedy wyjeżdżałem z domu, mieszkałem wtedy w Woli Piotrowej, to są te trzy wspólnoty zielonoświątkowe w Bieszczadach, tam się wychowywałem. I mój tata zawsze, kiedy jechałem do internatu, a później do akademika, brał mnie na ostatnią rozmowę i mówił coś mniej więcej takiego. Oczywiście to było gwarą, bo my ze Śląska Cieszyńskiego tam przyjechaliśmy, więc to było tak trochę gwarą i mówił tak. Piotrusiu, pamiętaj, kimżeś jest i żebyś trzymał to, co żeś wziął. I wiecie, we mnie się tak gotowało. Zawsze, za każdym razem, Piotrusiu, pamiętaj. A kiedy teraz moja córka dzwoni z Kopenhagi i mówi, tato, prowadziłam dzisiaj uwielbienie w kościele, to ja do niej, córeczko, a pamiętasz, co mówiłem o pokorze? Oj, tata. I tak sobie myślałem, że to gdzieś tak w tej naszej rodzinie Wisełków tylko. I pamiętaj, i pamiętaj. Ale kiedy kilka dni temu czytałem Biblię, a wszystko, co tak pasowało pod ten wykład, to notowałem na kartce, miałem specjalną taką kartkę na biurku i wynotowałem pewien bardzo fajny zwrot z pierwszej księgi Kronik. Pozwólcie, że przeczytam. Dawid powiedział takie słowa. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga Ojca Twego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścisz, odrzuci Cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan Ciebie wybrał, abyś zbudował Mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. A więc myślę, że to nie tylko w rodzinie Wisełków, ale we wszystkich Bożych rodzinach, jak świat istnieje, jak istnieć będzie, ojcowie będą przypominać swoim synom, a ty pamiętaj, pamiętaj. I nie denerwujmy się, kiedy nam przypominają, może nasi rodzice, może nasi duchowi ojcowie, przyjmujmy to. Przypominanie jest ważne. W nauce mówi się, że przypominanie jest królową nauk. I podobnie w prawdach chrześcijańskich przypominania. Dlaczego mamy Wieczerzę Pańską? Przypominamy, co Jezus Chrystus zrobił. Przychodzimy pod pomnik. Jak dzisiaj jest wycieczka, to tylko przelecą najważniejsze sprawy. Kto dzisiaj się zajmuje patriotyzmem, żeby pójść pod pomnik, powspominać, że na Westerplatte ginęli żołnierze, gdzieś tam indziej że ginęli żołnierze. Nie przypominamy sobie, jakie to jest ważne, żeby przypominać sobie, co wydarzyło się kiedyś. W naszym życiu chrześcijańskim przypominać sobie Dzień Nowego Narodzenia, tak jak się modliliśmy dzisiaj. Przypominać to wszystko, co Bóg dla nas zrobił. A więc pewną drogą naprawy, jaką w tym liście mamy, to przypominanie. Pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I po drugie, strzeż tego, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Dzisiaj każda firma ma jakieś tam security, jacyś ochroniarze, ciemne ubrania. Wszystko musi być chronione. Zobaczcie, jak bardzo trzeba chronić ten skarb, który Bóg dał w nasze serca. W naczynia gliniane, ale mamy skarb i trzeba go strzec. Musimy być czujni. Opamiętaj się i pokutuj. No, ludzie z tego świata w porządku, niech pokutują. Pokuta to zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu postępowania. Ale my wierzący, my mamy pokutować? Ja myślę, że jak posłuchamy tych wszystkich wykładów jeszcze do soboty, to tyle mamy powodów do pokuty, a nam jest ciężko pokutować. Przypomina mi się kongres w Brzegu Dolnym. Uwe Schaffer tam był kaznodzieją i w drugim nabożeństwie, tym popołudniowym, kiedy tak zwiastował, na koniec mówi, jeśli wiesz, że w twoim życiu musi być zmiana, to zejdź na dół, na płytę boiska, będziemy się modlić. I ja wiedziałem, że ja powinienem również iść się modlić. No i wiecie, kongres zielonoświątkowy i pastor, zamiast razem z pastorami iść do przodu i modlić się o ludzi, ja po schodkach szedłem na dół. I najwięcej w moim życiu wydarzyło się wtedy, kiedy wstawałem z ławki i szedłem po tych schodach. Nie chcę powiedzieć, że ta modlitwa pastora nie była ważna, ale najważniejszy moment był moje wstawanie z ławki i te kilka kroków po schodach na dół. Jeśli Biblia jest naszym zwierciadłem, jeśli ją codziennie czytamy, to ileż to razy zobaczymy, że niektóre rzeczy w naszym życiu muszą ulegać zmianie. I autor listu powiada, pokutuj, upamiętaj się. Musimy czynić pokutę w naszym życiu. Jeśli nie będziesz czujny, to przyjdę i właśnie zaskoczę cię. Zastanawiałem się, o jaką czujność chodzi. Bo kiedy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest mowa, to jest mowa o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, że jeśli nie będziemy czujni, możemy nie być gotowi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Więc ja myślę, że ja bym powiedział, że o dwa rodzaje czujności chodzi. Chodzi o czujność przeciw zasadzkom diabelskim, które czyhają na nas każdego dnia, ale też chodzi o tą czujność gotowości na spotkanie z Jezusem Chrystusem. A ja myślę, że jeśli będziemy czujni na spotkanie z Jezusem Chrystusem, to również będziemy czujni przeciwko zasadzkom diabelskim. Tak bardzo ważne jest, kiedy cytujemy te sztandarowe wersety Biblii, żeby powiązać je z wersetami poprzednimi. Też już była w czasie tego okresu o tym mowa. I zobaczmy, kiedy jest mowa o tym, że dajcie odpór diabłu, a ucieczę od was. W wersecie poprzednim jest, przybliżcie się do Boga i przybliży się do was. A więc regułą, żeby zwyciężać przeciwnika, jest być blisko Boga. Nie, że ja się na niego srożę, ale nie mam czym z nim walczyć. Jestem blisko Boga i dlatego mogę go zwyciężać. Więc myślę, że obydwie te gałęzie tej czujności są ważne, ale jeśli ta czujność na spotkanie z Panem jest właściwa, jest autentyczna, to jesteśmy równocześnie jakby automatycznie czujni na przeciwnika, na jego zasadzki. Jest w Sardes kilka osób. Jest w Sardes kilka osób, mówi ten list, które nie skalały swoich szat. Które właśnie to, o czym mówiłem we wstępie. Jeśli kultura mówi tak, jeśli otoczenie mówi tak, jeśli wszyscy idą tak, to ty idziesz inaczej. I myślę, tacy ludzie byli też w Sardes. To mnie pociesza w tych wszystkich listach, że Bóg zawsze znalazł ludzi, którzy postępowali właściwie. I powiada, że w Sardes byli ludzie, którzy nie skalali swoich szat, nie szli na kompromis ze światem, nie szli na kompromis z grzechem, nie szli na takie właśnie zadowolenie się, że my już jesteśmy kościołem w bogatym mieście, kościołem z tradycjami, więc wszystko nam wystarcza, ale szukali Bożego oblicza. I właśnie o tych ludziach mówi później tekst biblijny, że oni będą zwycięzcami. I co stanie się ze zwycięzcami? Zwycięzca zostanie przyobleczony w białe szaty. Myślę, że adresaci listu rozumieli doskonale. W ich mieście był rozwinięty przemysł włókienniczy, a więc było pewnie wiele takich zakładów, nie wiem, czy rzemieślniczych, to już czy jakaś była lepsza już organizacja, ale w tym mieście produkowano tkaniny, szyto jakąś odzież, a więc adresaci wiedzieli, co to znaczy białe szaty. Zanim powiem o białych szatach tych biblijnych, to zadam nam takie pytanie. Mówi się, że nie szata zdobi człowieka. Tak się mówi? A ja uważam, że jednak szata zdobi człowieka. Gdyby tak nie było, to by o tych pępkach tu tyle się nie mówiło. Ale wiecie, do wyglądu zewnętrznego przywiązujemy pewną wagę. Jeśli Biblia mówi o wyglądzie zewnętrznym, to mówi o czymś szczególnym. A więc ci ludzie będą ubrani w szaty białe. Właśnie w Księdze Objawienia czytamy o tym, że przyszli przed Boży tron ci, którzy mieli szaty wyprane we krwi baranka. Druga rzecz, jaka jest mowa o tym... cofnijcie, bo to jest podpunkty tutaj. Druga rzecz, o której wspomina ten tekst, to, że imię nie będzie wymazane z Księgi Życia. Przyglądałem się, co Biblia mówi na temat Księgi Życia czy Księgi Żywota. I zauważyłem, że Księga Życia była już w świadomości w Starym Testamencie i była w świadomości ludzi w Nowym Testamencie. Mojżesz, ten wielki przywódca, kiedy prowadził lud izraelski do ziemi obiecanej, wtedy, kiedy były problemy, kiedy ludzie odstępowali od Boga i Bóg powiedział, że zniszczy ten naród, to Mojżesz powiedział tak, jest to zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, 32 wiersz. Ważne wersety też łatwo zapamiętać, 32, 32. i mówi, lepiej wymasz moje imię z księgi życia, niż miałbyś ich zniszczyć. Później w 69. psalmie, kiedy autor psalmu nawołuje do Boga, prosi Go o pomoc, jeśli chodzi o jego wrogów, jego przeciwników, to też mówi, niechajby ich imię zostało wymazane z księgi życia. Kiedy uczniowie wrócili z misji, to cieszyli się, że demony są im podległe, cuda się działy, wrócili tacy cali zadowoleni, a Pan Jezus mówi, nie z tego się radujcie, ale radujcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze Życia. Apostoł Paweł w liście do Filipian, tam zwraca się z prośbą o przyjęcie pewnych sióstr, o opiekę nad tymi siostrami i mówi o nich i o innych wierzących, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. I kiedy otwieramy Księgę Objawienia, czytamy tam, że u Pana znajdą się ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Ale zauważmy, że tu jest coś fantastycznego. Tym zwycięzcom mówi się o tym, że ich imię nie zostanie wymazane z Księgi Życia. Ale później jeszcze jest jeden zwrot, który mi się niesamowicie podoba. Mianowicie ten, że zostaną przedstawieni Ojcu i aniołom. I ja wiem, że Księgę Apokalipsy trzeba patrzeć na wszystkie symbole, ale tutaj nie patrzę jako na symbol, ale patrzę na coś realnego, patrzę na coś rzeczywistego. Moi drodzy, to jest w naszej Biblii, to jest napisane w Biblii, że kiedyś Jezus Chrystus na tym wspaniałym bankiecie, który będzie w niebie, nam trudno sobie wyobrazić, jak niebo będzie wyglądało. Biblia tylko po trosze nam pokazuje, ale ja to sobie nazywam pewnym wielkim, wspaniałym bankietem, który będzie w niebie. I proszę sobie wyobrazić, to będzie całą wieczność, tam będzie dosyć czasu. Będziesz przedstawiony Ojcu i Jego aniołom. Miałem przywilej w poniedziałek być na bankiecie wystawionym czy zorganizowanym przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ten bankiet odbył się w Poznaniu. I wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy zaproszenia. Kiedy przychodziliśmy, to zaproszenie się oddawało. Dostawało się program tego bankietu. I przechodziliśmy i czekaliśmy w kolejce. I pani, która jest takim przedstawicielem takiego honorowego konsulatu w Poznaniu, gdyż już nie ma teraz konsulatu Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, jest takie honorowe przedstawicielstwo, natomiast ono bardzo dobrze działa i wiele dobrych rzeczy może załatwić. Czasem ludzie wolą właśnie to załatwiać w Poznaniu, niż jechać do konsulatu czy do ambasady do Warszawy. Ta pani jest taka bardzo operatywna, wszyscy ją chwalą. I ona właśnie była obok pana ambasadora. I kiedy przychodziliśmy, kiedy witaliśmy się z nią, ona niektórych z nas znała, niektórzy jej zostali przedstawieni, niektórzy sami się przedstawiliśmy i ona później przedstawiała nas ambasadorowi. I wiecie, był taki moment, kiedy ona powiedziała, pan Piotr Wisełka, pastor Kościoła Zielonoświątkowego. Ja powiedziałem, że jest mi very nice tam go, wiecie, spotkać i tak dalej. Wręczyłem mu taki list gratulacyjny od Kościoła, wydrukowany na dosyć takim dobrym papierze, w którym życzyłem Bożego błogosławieństwa i dla niego, i dla narodu, ale też wspomniałem o współpracy współwyznawców z Polski i Stanów Zjednoczonych, o naszej podróży misyjnej na Litwę, młodzieży z naszego zboru i z młodzieży z Kalifornii. I to był taki podniosły moment. Ja zostałem przez tą panią przedstawiony ambasadorowi i potem wchodziłem dalej na salę. I wiecie, to jest takie malutkie, ale kiedyś w niebie, to będzie super, przez Jezusa Chrystusa, przedstawiony Bogu Ojcu, wierny sługa, szedł za mną, być może cierpiał. I oto jest przedstawiony przez Jezusa Chrystusa Bogu Ojcu. Ja wierzę, że tu nie ma żadnych symboli. To jest coś, co rzeczywiście kiedyś nastąpi. Gdybyśmy mieli podsumować, a my się pamiętamy to wszystko, o czym mówiliśmy w tym wykładzie. Kościół umierający. A co jest przeciwieństwem Kościoła umierającego? Kościół żywy. Więc zobaczmy, jesteśmy powołani do tego, żeby być żywym Kościołem. Dlatego Powstańmy, będziemy się modlić o to, żeby Kościół nasz mógł być żywy, a potem wraz z naszymi wspaniałymi muzykami zaśpiewamy, czyś słyszał, że Kościół jest żywy. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować za to, że możemy tu być w Dziwnówku. Ja chcę Ci podziękować za to, że Ty jesteś naszym Bogiem i Zbawicielem. Panie, ja chcę Ci podziękować za ten przywilej, że możemy te same słowa rozważać, co nasi bracia w pierwszych wiekach Kościoła. Panie, nie potrafimy się utożsamić z nimi, nie potrafimy się utożsamić z tymi, którzy być może ginęli. Ale Panie, wierzymy, że te słowa są również dla nas w XXI wieku. I dlatego proszę Cię o siłę dla Kościoła. Proszę Cię, Panie, żeby we wszystkim, co czynimy, żebyśmy byli Kościołem żywym. Żeby, Panie, nie było tych cech, które wypisywaliśmy na tej tablicy. Panie, żeby nie było takiego pozornego życia, szumnej organizacji, pięknych nabożeństw, wielkich konferencji, ale wszystko, co robimy, żeby były nabożeństwa, wielkie konferencje, żeby były, ale żeby one były żywe, żeby uwielbiały Twoje święte imię. Panie, ja tak bardzo Cię proszę, żeby przyszły dni, w których ludzie z zewnątrz będą pytać, co tam jest? Musimy tam iść. Panie, ja wierzę, że Ty dotykasz Kościoła i że jesteśmy i będziemy żywym Kościołem. Błogosław nas, Panie. Amen.
Czy słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam? Wow.